Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Przejdziemy teraz do słowa, na jakim oparte jest dzisiejsze kazanie. Będę czytać z Ewangelii Jana, drugi rozdział, od 13 do 25 wersetu. Zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni, wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły, a sprzedawcom gołębi powiedział: zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa Pisma: żarliwość o twój dom mnie pochłania. Wtedy Żydzi zwrócili się do niego: jakim znakiem uzasadnisz ten swój czyn? Jezus odpowiedział: zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w 3 dni. Żydzi na to: 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w 3 dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. Gdy więc został wzbudzony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli Pismu oraz słowu, które wypowiedział. A gdy przybywał w Jerozolimie w czasie Paschy, wielu uwierzyło w jego imię, widząc nauki, które czynił. Jezus jednak im nie ufał, dlatego że znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. To jest Słowo Boże.
Dziękuję. Gdybyś dowiedział się, że ktoś, kogo bardzo szanujesz, kto jest takim twoim autorytetem, wczoraj poszedł do centrum handlowego z kijem baseballowym i wygonił wszystkich handlarzy, to pewnie nie byłby już tym autorytetem dla ciebie przez długo i pomyślałbyś, że poskradał zmysły i pewnie postradał zmysły, dziękuję, i pewnie miałbyś absolutną rację. Tymczasem w dzisiejszym fragmencie czytamy o Jezusie, który robi dokładnie to, tylko że idzie do synagogi. I gdyby to była jedyna historia, którą znasz o Jezusie, to mógłbyś pomyśleć, ten człowiek postradał zmysły. O co tutaj chodzi? Dlaczego to robi? Widzimy tutaj Jezusa z biczem. Widzimy Jezusa przeganiającego ludzi. Widzimy Jezusa pełnego złości. To nie jest ten Jezus z okładki Biblii. To jest Jezus, który zaskakuje, a nawet prowokuje. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Jezus jako swój pierwszy znak, jako miejsce dla swojego pierwszego znaku wybrał wesele, na które poszedł po to, aby uratować imprezę i na tym weselu pokazał, że on jest panem uczty. A w dzisiejszym fragmencie Jezus idzie do synagogi i robi awanturę. Po to, aby pokazać, czym jest prawdziwa wiara. I dopiero wtedy, kiedy zobaczysz tego Jezusa z biczem w ręku, kiedy zobaczysz tego Jezusa, który wchodzi do świątyni i przegania wszystkich handlarzy, dopiero wtedy zobaczysz, tam w świątyni, zobaczysz, czym jest prawdziwa wiara. Jezus pokazuje nam to na 3 sposoby. Prawdziwa wiara wiąże się z głęboką tęsknotą, z oddanym sercem i z nową świątynią. Tak więc po pierwsze, prawdziwa wiara wiąże się z głęboką tęsknotą. Czytamy, zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy i zaraz w wersecie 14 czytamy, zastał w świątyni. A później w wersecie 17 dodaje, jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa Pisma, Żarliwość o Twój dom mnie pochłania. Zanim będziemy mogli zrozumieć, co Jezus robi, to najpierw musimy popatrzeć na to, co Jezus czuje. I apostoł Jan daje nam tutaj wyraźne wskazówki odnośnie tego, co Jezus przeżywa. Czytamy, że Jezus udaje się z Kafarnaum do Jerozolimy na święto Paschy. Święto Paschy to było stałe wydarzenie w kalendarzu każdego Żyda. Każdy dorosły mężczyzna musiał udać się do Jerozolimy raz w roku na święto Paschy. I Jezus udał się z Kafarnaum, co nie było blisko. Mogło mu to zająć z tydzień. Było tam wiele wzniesień, ciężkich, długich, męczących podejść. I zauważcie, że kiedy Jezus dociera do Jerozolimy, może zmęczony, może nie, nie czytamy już o tym, że Jezus wchodzi do Jerozolimy. W ogóle nie czytamy o Jerozolimie. Czytamy tylko o tym, że Jezus wszedł do świątyni. Teraz nie ma przypadku w tym, co Jan mówi, a czego nie mówi. Dla Jezusa Jerozolima była tylko miejscem na mapie, ale świątynia była jego celem. Jezus idzie do Jerozolimy i Jezus pragnie, żeby znaleźć się w świątyni. Jan nawet już nie mówi nam o tym, że Jezus przyszedł do Jerozolimy, ale mówi nam, że kiedy tam był, to wspomina tylko o tym, że kiedy już był w świątyni. Dlaczego? Popatrz na te słowa w wersecie 17 raz jeszcze. Ta świątynia, Jezus mówi, jest domem mojego Ojca. A żarliwość o ten dom, innymi słowy, pragnienie, aby być i spotkać Ojca, mnie pochłania. Wiesz, co Jezus czuł, kiedy przyszedł do świątyni? Co czuł, kiedy do niej dotarł? Tęsknotę za Ojcem. Pragnienie przebywania z Ojcem. I dopiero wtedy, kiedy zobaczysz, co Jezus czuje, dopiero możesz zrozumieć, co Jezus robi. To nie znaczy, że Jezus nie miał relacji z Ojcem, ale to znaczy, że jego relacja z Ojcem była tak głęboka, że on ciągle jej pragnął. Bo możesz pragnąć tylko tej relacji, którą masz, którą poznałeś, której zakosztowałeś. Jezus pragnie być z Ojcem, a to, co zostaje w świątyni, to, co zastał w świątyni, to sprawiło, że ukręcił bicz. W pierwszym rozdziale czytamy, że Jezus jest Bogiem. Czytamy o tym, że Jezus przebywał przez całą wieczność, był z Ojcem w doskonałej relacji i kiedy był na ziemi, to świątynia była tym najlepszym miejscem, gdzie niebo spotykało się z ziemią i gdzie Jezus oczekiwał spotkać swojego Ojca. Ale kiedy wszedł do świątyni, to zobaczył wszystko, ale nie zobaczył prawdziwej tęsknoty za Ojcem. Nie zobaczył relacji. Jezus przebywa w świątyni i widzi tam ludzi zajmujących się czymś innym niż powinni. Ludzie zawracają sobie głowy nie tym, co jest istotne. Jego pragnienie Ojca, jego tęsknota za Ojcem sprawiło, że z sznurków ukręcił bicz. Wiesz czemu? Wiesz czemu Jezus się sprzeciwia? On nie sprzeciwia się handlu. On nie sprzeciwia się temu, że ludzie chcieli składać ofiary. On sprzeciwia się religii, w której brakuje tęsknoty za Bogiem. On sprzeciwia się religii, w której brakuje tęsknoty za Bogiem. I popatrzcie, to jest bardzo ludzkie. Kiedy pielgrzymi przybywali do Jerozolimy, oni już pewnie mieli 1000 zdjęć w swoich iPhone'ach, tych najlepszych studni Heroda i tych nowych budynków Heroda i w ogóle tych pięknych kamieni. Na Bookingu już zabukowali i znaleźli najlepsze miejsce z najlepszą ceną. A świątynia poczeka. No świątynia wiemy, gdzie jest. Wiemy, gdzie Bóg jest. Bóg jest dla nas, On tam będzie. Ale Jezus pyta, ale gdzie jest wasze serce? Po co przyszedłeś? My dzisiaj nie musimy iść do świątyni, aby spotkać Boga, ale nasze serca mogą być równie rozkojarzone. Możemy oddawać się religijnym obrzędom, możemy myśleć o sobie jako wierzących, ale czy doświadczyliśmy tęsknoty? Czy doświadczyłeś tęsknoty Boga w swoim życiu? Jezus uczy nas, że prawdziwa wiara to tęsknota. Tęsknota za przebywaniem z Bogiem. I to może być najlepszy wskaźnik, gdzie jesteś w swoim duchowym życiu. Czy w ogóle masz duchowe życie? Czy rozpoznałeś to pragnienie? Czy doświadczyłeś tęsknoty? W zeszłym tygodniu z grupą ludzi jechaliśmy na Akademię Słowa do Zakościela i kiedy tam byłem, to moja żona wysłała mi zdjęcie swojej z naszą córeczką. I ja kocham, kiedy przysyła mi te zdjęcie, bo ona te zdjęcie rodzą we mnie tęsknotę. Więc siedzę tam w Zakościelu i tęsknię za Wrocławiem. Ale to nie za Wrocławiem tęskniłem. Nawet nie za moim domem tęskniłem, ale za domownikami. Wiecie, czym jest prawdziwa wiara? To tęsknota za domownikiem nieba. To prawdziwa, realna tęsknota za domownikiem nieba. Widzisz różnicę? Możesz być zainteresowany chrześcijaństwem i możesz myśleć, że wiesz, czym jest chrześcijaństwo, ale dopóki tego nie doświadczyłeś, to nie wiesz, czym jest chrześcijaństwo. Tak więc po pierwsze, prawdziwa wiara wiąże się z głęboką tęsknotą, ale prawdziwa wiara również wiąże się z oddanym sercem. Dalej czytamy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce, gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudzili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurów ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły, a sprzedawcom gołębi powiedział: zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mojego ojca. Piękna na film. Chciałoby się to zobaczyć. Na święto Paschy przybywali Żydzi z wszystkich diaspor możliwych z całego świata. Przybywali ludzie z różnych zakątków i kiedy przybyli do Jerozolimy, to tam kupywali ofiarę. A żeby kupić ofiarę, to musieli wymienić pieniądze, ponieważ pochodzili z różnych miejsc w Imperium Rzymskim i w tych różnych miejscach używali różnych monet. I aby mieć tą monetę, którą można użyć w świątyni, potrzebne były kantory. I historycy mówią nam, że te kantory działały w prowincjach, ale 2 tygodnie przed Paschą układano je gdzieś tam w świątyni. Teraz wyobraźcie sobie tą skalę tego wszystkiego, ten handel, ten finansowy obrót, ilość tych zwierząt na dziedzińcu, ten hałas. I oczywiście świątynia była darem Boga i to wszystko miało pomóc w tym, aby ludzie mogli doświadczyć to, po co przyszli. To wszystko miało być pomocą, ale mimo wszystko Jezus przychodzi i to wszystko rozwala, to wszystko wyrzuca, wygania. Dlaczego? Być może to był dobry pomysł, ale problem w tym, że ten handel stał się celem samym w sobie. Dar stał się ważniejszy od dawcy. Człowiek zamienił największy dar, jakim była Boża obecność, w Bożej świątyni, w największy biznes. Dar stał się ważniejszy od dawcy. Spurgeon opowiadał kiedyś historię w jednym ze swoich kazań o farmerze, rolniku, który zebrał tak dobre plony i był tak wdzięczny królowi za te plony, że zebrał te najlepsze marchewki do koszyka i zaniósł koszyk tych marchewek do króla. A król tak poruszony sercem tego biednego rolnika, że w zamian dał mu konia. Na co ten drugi rolnik zobaczył koszyk marchewek i koń? Mówi, zaniosę 10 koszy. Nie, cały wóz. Więc zabrał wóz do króla i tych najlepszych marchewek. I król popatrzył, podziękował i odszedł. A co ten rolnik mówi? Ale zaraz, królu, tamtemu rolnikowi dałeś konia za jeden koszyk, a mi nie dasz nic za cały wóz? A co ten król odpowiedział? Ty przyszedłeś do mnie, aby dać dar sobie. A tamten rolnik przyszedł do mnie, aby dać dar dla mnie. Widzisz, Jezus widzi, jak człowiek zamienia największy dar w największy biznes. Tymczasem Bóg nie chce twoich marchewek. On nie chce być traktowany jak dżin z butelki. On chce twojego serca, które ceni go bardziej niż dary, które ci daje. I tym jest prawdziwa wiara. Oczywiście patrząc z daleka, wszystko wyglądało tak, jak należy. Składano ofiary, a ile wiernych było, jakie członkowskie mieli, no jaki budżet świątynny, ile ludzi złożyło ofiary, ile się modliło, ile świętego hałasu. Jezus zastał to wszystko w domu Ojca, poza samym Ojcem. nie było na niego miejsca. Bo nie było na niego miejsca w sercach ludzi. Ludzie przyszli, bo mogli coś dostać. Ale nikt nie przyszedł dla Ojca. Wiara bez serca zawsze prowadzi do bałwochwalstwa. Ponieważ wiara bez serca to wiara, która ceni coś innego bardziej niż Boga. I gdybyśmy mogli, kiedy przyjdzie co do czego, to chętnie sprzedamy Boga za tą rzecz, którą cenimy Go bardziej. A tak naprawdę robimy to każdego dnia. Swoim zachowaniem, swoimi myślami. W takiej wierze, bez serca, jeśli w ogóle jest ona wiarą, ona nie jest autentyczna. Są tam tylko marchewki. Bóg jest częścią układanki, dzięki której mam coś zyskać. Tak więc prawdziwa wiara wiąże się z głęboką tęsknotą, prawdziwa wiara wiąże się z oddanym sercem i po trzecie z nową świątynią. Zauważcie, wtedy Żydzi zwrócili się do Niego. Jakim znakiem uzasadniasz ten swój czyn? Na co Jezus odpowiedział, zburzycie tę świątynię, a ja wzniosę ją w 3 dni. Żydzi na to, 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w 3 dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. Gdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli Pismu oraz Słowu, które wypowiedział. W takim powierzchownym czytaniu tego fragmentu moglibyśmy pomyśleć, że to, co jest takie najbardziej szokujące, jest to, że Jezus stoi tam z biczem i wygania wszystkie te zwierzęta. Ale tak naprawdę to nawet nie mieści się w tej samej kategorii. To, co Jezus robi, nie mieści się nawet w tej samej kategorii. Nie jest nawet bliskie temu, jak bardzo kontrowersyjny i radykalny jest Jezus w porównaniu do tego, co Jezus mówi. Spójrzmy bliżej. Tak więc ludzie pytają, jak możesz uzasadnić prawo do tego, co robisz? Innymi słowy, kim jesteś? Musieli być wściekli. Ci, którzy kochali pieniądze bardziej niż Boga, musieli być tak samo wściekli jak Jezus na ludzi, którzy kochają pieniądze bardziej niż Boga. Oni byli w swojej żarliwości o zysk pochłonięci. Na co Jezus w swojej wypowiedzi wywraca świat do góry nogami. W jaki sposób? On sygnalizuje zmianę w tym, jak człowiek może nawiązać relacje z Bogiem. Albo jak człowiek może doświadczyć Bożej obecności. Jezus mówi, że nadszedł czas nowej świątyni. Do tej pory świątynia w Jeruzalem była tym miejscem, gdzie człowiek mógł spotkać się z Bogiem, gdzie niebo spotykało się z ziemią. Tam ludzie przychodzili, aby otrzymać przebaczenie, aby w jakiś sposób doświadczyć relacji z Bogiem. W dodatku w 20 roku przed Chrystusem Herod Wielki rozpoczął taki zakrojony plan, aby tą świątynia mogła przypominać tą świątynię Salomona ze Starego Testamentu. I historycznie możemy dowiedzieć się, że 18 tysięcy ludzi pracowało przez 64 lata ponad, aby doprowadzić tą świątynię do tak dobrego miejsca. Więcej, Herod zamienił tysiące kapłanów w kamieniarzy i architektów tylko po to, aby mieć więcej ludzi do pracy. Ta świątynia była absolutnie wyjątkowa i cały czas była budowana. Więc ta świątynia nie była tylko miejscem ważnym sakralnie i teologicznie, ale ona była, to był monument, który stanowił o tożsamości Żydów. I to w tej świątyni oni utożsamiali swoją religię, samych siebie, swojego Boga. Ale musimy do tego dodać, że w tym samym czasie były grupy żydowskie, które wcale nie patrzyli na to, co robi Herod z podziwem, ale wręcz z pogardą. I oni, zakorzenieni w proroku Ezechielu i innych proroctwach, oni oczekiwali na tą nową świątynię. I oni oczekiwali, że ta, która buduje Herod, jeszcze nie jest tą. I oni oczekiwali, że kiedyś powstanie ta świątynia, która rzeczywiście spełni ich oczekiwania i gdzie będą mogli naprawdę doświadczyć Boga na ziemi. I teraz Jezus stoi pośród tych ludzi, pośród tej ludzkiej obłudy i hipokryzji, w świątyni, która za sprawą ludzkiego serca albo braku ludzkiego serca w świątyni nie spełnia swoich oczekiwań. Jezus mówi, to ja jestem tą świątynią. Ja przyszedłem, aby ją zbudować. Wy zburzycie tą świątynię, ale ja w 3 dni ją odbuduję. Bo to ja jestem świątynią, mówi Jezus. To ja moim ciałem wypełnię wszystkie obowiązki świątyni, stanę się tą świątynią. Innymi słowy, Jezus mówi, ja przyszedłem, aby stać się tym, czego naprawdę potrzebujecie. Tą świątynią, która spełni swoje oczekiwania. Ja przyszedłem, aby stać się systemem ofiarnym. Ja przyszedłem, aby zapewnić wam Bożą obecność. Ja przyszedłem, aby zapewnić wam przebaczenie. Ja stanę się nową świątynią dla człowieka poprzez moją śmierć i poprzez moje zmartwychwstanie. A to, co zrobiłem z biczem w ręku, jest tylko początkiem oczyszczenia. A dokończę to, kiedy pójdę na krzyż. I tam na krzyżu zrobię to, czego wy nie mogliście zrobić przez 46 lat, nawet to, co byście mogli, nie moglibyście zrobić przez 460 lat, ponieważ wasze serca wam na to nie pozwolą. Ja oczyszczę, ja pokonam tego największego wroga, to, co naprawdę zatrzymuje was przed poznaniem Boga. Ja poradzę sobie z grzechem waszego serca. I tylko kiedy przyjdziecie do mnie, do tej świątyni, którą ja jestem, tam będziecie mogli znaleźć prawdziwą, autentyczną wiarę. Tam będziecie mogli znaleźć wiarę z oddanym sercem i z tęsknotą za Bogiem. Tylko że ta nowa świątynia będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ta nowa świątynia to nie budynek, bo w budynku można się ukryć. W budynku można udawać przez 46 lat. W budynku można się schować. Ale z tą nową świątynią? Ta nowa świątynia to relacja. Ta nowa świątynia to osoba. Przed tą nową świątynią nie jesteś w stanie się ukryć. Ale tylko ta nowa świątynia może dać ci te serce, dać ci tą wiarę, dać ci tą stęsknotę, która sprawi, że twoja wiara będzie autentyczna. Widzisz, budynek może zrobić na tobie wrażenie, ale Chrystus może zdobyć twoje serce. W jaki sposób? Kiedy zobaczysz to, co On dla ciebie zrobił. Kiedy zobaczysz to, jak Jezus tęsknił za tobą i jak w swojej tęsknocie poszedł na krzyż. Kiedy zobaczysz, jak Jezus oddał swoje życie z swoim sercem. Dla ciebie, z miłości, to wtedy zatem zatęsknisz. Zatęsknisz za tą miłością. Zapragniesz tej miłości. I im bardziej zrozumiesz i doświadczysz tego, co Jezus zrobił dla ciebie, w swojej tęsknocie, w swoim sercu przepełnionym miłością do ciebie, tym więcej prawdziwej wiary będzie rodzić się w tobie. Zobacz, jak On poszedł na krzyż, aby stać się świątynią dla ciebie, aby pokonać największego wroga, który oddzielał ciebie od Boga. I patrz tak długo, aż to rozpali w tobie wiarę. Wiarę, która będzie tęsknić. I wiarę, która będzie pragnąć. Wiarę, która odda Bogu całe swoje serce. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś, aby spotkać człowieka tam, gdzie jest. Panie Jezu, Ty stałeś się świątynią, która nie jest budynkiem, ale jest osobą i przed którym nie możemy się ukryć. Dlatego przychodzimy tacy, jacy jesteśmy, prawdziwi. I prosimy Cię, abyś pozwolił nam jeszcze bardziej, jeszcze głębiej zobaczyć cud Twojego daru na krzyżu. I aby to rozpalało nasze serce do prawdziwej wiary, do autentycznej wiary. Amen. Kochani, między innymi dlatego, kiedy Jezus odszedł, zostawił dla nas pamiątkę, Wiecie, po co jest ta pamiątka? Po to, żeby mogła rozpalić Twoje i moje serce. Żebyśmy mogli przyjść i popatrzeć i przypomnieć sobie, co Jezus zrobił na krzyżu. Ten chleb i to wino wskazują na to, że był ktoś, Bóg w osobie człowieka, kto zrobił to, czego Ty nie mogłeś zrobić, aby spotkać się z Bogiem i być z Nim na wieki. Jeśli uwierzyłeś w swoim życiu, że Jezus jest tą świątynią, która dzięki komu możesz znaleźć akceptację, pełną akceptację u Boga, nie dzięki Twoim uczynkom, ale dzięki temu, co On zrobił, to ta wieczerza jest dla Ciebie. Zapraszam.